zebrani przed Najświętszym Sakramentem, uczestniczymy po raz kolejny w nabożeństwie Gorzkich Żali, by wspólnie się modlić. Taka modlitwa ma ogromną moc, szczególnie modlitwa niewymuszona, modlitwa, która płynie z serca, gdy człowiek przychodzi z potrzeby serca, gdy pragnie tego spotkania, jakie tu się dokonuje, spotkania z Chrystusem obecnym pośród nas. Przychodzimy tu, by rozważać to wszystko, co wycierpiał nasz Zbawiciel, aby odkupić nas od zła, aby zwyciężyć to, co nas tak często zniewala. Przychodzimy tu, aby spotkać się z Chrystusem, aby spotkać Go prawdziwie. I szukamy odpowiedzi na pytanie, jakie to spotkanie powinno być. Czy nasze spotkania z naszym Zbawicielem są rzeczywiście szczere? Czy nasze serca rzeczywiście pałają miłością? Czy są mocne wiarą? I analizujemy, szukając odpowiedzi na te pytania, analizujemy spotkania, które doświadczył nasz Pan przed swoją śmiercią na krzyżu. A różne to były spotkania. Ale żadne z nich nie było przypadkowe. Każdy człowiek w swoim życiu w jakiś sposób spotyka Chrystusa. W inny sposób, odmienny od drugiego. Ale każdy ma tą szansę, okazję spotkania, doświadczenia bliskości Zbawiciela. I tak też było w tych wszystkich spotkaniach, o których już sobie do tej pory mówiliśmy. Każde z tych spotkań coś nam mówi i zawiera w sobie cząstkę spotkań, jakiej my często doświadczamy. Dzisiejsze spotkanie, o którym mamy sobie powiedzieć, jest bardzo nam bliskie. Często możemy być świadkami podobnych spotkań, sami doświadczyć takich spotkań. Dzisiaj powiemy sobie o spotkaniu, które trwało jakiś krótki czas i przeniknięte było rozpaczą oraz bólem. O spotkaniu, w którym padło bardzo mało słów, a wylało się wiele łez. O spotkaniu, w którym rozpacz spotkała się z pocieszeniem, a cierpienie ze współczuciem. O spotkaniu z Chrystusem serc bardzo wrażliwych, które potrafiły współczuć, ale jednocześnie, które nie potrafiły nic więcej zrobić. Powiemy sobie o spotkaniu ze Zbawicielem płaczących niewiast. Pismo Święte mówi, że były takie osoby na drodze krzyżowej. I wiemy, że kiedy Chrystus dźwigał krzyż na Golgotę, był otoczony przez wielu ludzi. W większości byli to ludzie źli. Źli żołnierze, którzy się nad nim znęcali, traktowali go jako zwykłego skazańca. Często byli bezlitośni, bez szacunku. Szli faryzeusze, uczeni w piśmie, którzy czekali na śmierć Zbawiciela. Sami przecież tej śmierci się domagali. Szli także ludzie, którym może Jezus udzielał pomocy, którzy Go znali, a teraz patrzeli z wielkim zdziwieniem, z niedowierzaniem, że oto ten, który tyle dobra zdziałał, teraz idzie drogą krzyżową. Byli też ludzie, którzy kpili, szydzili, tacy, którzy szli z ciekawości, pragnęli sensacji. Być może także przypadkowi przechodnie, jak chociażby Szymon z Cyreny, o którym mówiliśmy sobie tydzień temu. I w tej sytuacji Chrystus mógł się czuć bardzo osamotniony, opuszczony. Jednak wiedział, że są przy Nim także ci, którzy Go kochają, współczują Mu. Szła także Matka Chrystusa, Maryja, Jan Apostoł, Maria Magdalena i pewnie wielu życzliwych ludzi. I mimo, że szli oni w oddaleniu, ponieważ Jezus otoczony był przede wszystkim przez oprawców, którzy blokowali dostęp do Niego, mimo to ich obecność była tak ważna dla naszego Pana. Jak ważna jest obecność ludzi, którzy prawdziwie wierzą, o szczerych i otwartych sercach. W czasach, w których często atakuje się wiarę, krzyż i Kościół Chrystusowy. Tacy ludzie również byli podczas drogi krzyżowej naszego Zbawiciela na Golgotę. I do takich właśnie osób należały niewiasty, o których mamy sobie dzisiaj powiedzieć, a które to, jak mówi Pismo Święte, zawodziły i płakały nad Nim. Kiedy widzimy tą scenę, chociażby przypatrując się jednej ze stacji drogi krzyżowej, to tak naprawdę ta scena wcale nie jest nam obca. I dzisiaj jest wielu wrażliwych ludzi, wielu ludzi, którzy płaczą, bo nie mogą się pogodzić z niesprawiedliwością, bo dostrzegają zło, bo mają wrażliwe serca, bo potrafią współczuć. I przypomina się mi taka scena właśnie, kiedy to w kinach wyświetlany był film Pasja Mela Gibsona. Kina były oblegane, a podczas projekcji tego filmu wielu ludzi miało łzy w oczach. Panowała grobowa cisza, niektórzy nie wytrzymywali, wychodzili, inni zostawali z ogromnym wstrząsem i wzruszeniem, przypatrywali się kolejnym scenom, które wprowadzały nas w mękę Chrystusa. I ludzie płakali. Płakali jak owe niewiasty, bardzo często szczerze, z głębi serca. Drodzy bracia i siostry, płacz jest zewnętrznym wyrazem naszych uczuć, tego, co się kryje gdzieś wewnątrz w naszych sercach. I płacz uzewnętrznia to wszystko, co gdzieś tam we wnętrzu w człowieku się kotłuje. Kiedy widzimy płaczącego człowieka, to często nie potrzeba słów, by zrozumieć, co on czuje. Podobnie jak radość może wskazywać, że ktoś jest szczęśliwy, zadowolony, ale może też radość być śmiechem kpiny, szyderczym uśmiechem. Podobnie jest z płaczem. On też może mieć różne znaczenie. Z różnych powodów można płakać. Można płakać z powodu bólu, bezsilności, poczucia odrzucenia. Ale można też płakać ze szczęścia, ze wzruszenia czy z przejęcia. Jaki był płacz owych niewiast? Trudno nam pewnie byłoby odpowiedzieć na to pytanie. Mogło to być płacz, tak zwany płacz zawodowy. Mogły być zawodowymi płaczkami. Takie też kiedyś były osoby, które nawet się wykupywało, aby idąc za skazańcami płakały na życzenie. Ale nawet jakbyśmy dzisiaj płaczyli w dzisiejszym świecie, też tacy ludzie są, którzy płaczą na zawołanie, którzy płaczą tylko po to, żeby zarobić, żeby coś osiągnąć. Za cenę płaczą. Są takie sytuacje. I to wcale nie musi być źle. Chociaż jeśli ten płacz jest tylko ku temu zwrócony, to na pewno nie jest szczery. Jednak trudno byłoby tu posądzać te płaczące niewiasty, że akurat w ten sposób płakały. Może płakały, ponieważ miały miękkie serca i wzruszał je widok skazańców. My też nieraz, jak patrzymy na sceny, gdzie jest coś strasznego się dzieje, ktoś cierpi, trzęsienia ziemi, gdzieś jakieś katastrofy, widzimy to w telewizji, też człowiek nieraz płacze. Ale to też nie był ten chyba płacz. On coś więcej pokazywał, ich płacz, ich cierpienie. Bo reakcja Chrystusa w tej scenie wskazuje, że ich płacz był szczery, że faktycznie płakały nad Nim ze względu na Niego, bo płakały nad Chrystusem. I gdybyśmy się zastanowili dalej, jaki ten płacz mógł być, to być może te kobiety płakały z powodu bezsilności, po prostu zwykłej ludzkiej bezsilności. Ile razy ludzie płaczą, bo już nic nie mogą zrobić, kiedy bezsilność sięga zenitu, gdy już nic nie pozostaje, tylko płacz, beznadziejna sytuacja. Ile razy doświadczamy w życiu takich sytuacji, gdzie człowiek już tylko chce płakać? A może był to płacz żalu, że mogły na co dzień spotykać się ze Zbawicielem, przecież chodził nieopodal, blisko Jerozolimy, kilka dni później w Jerozolimie przebywał, a one może wciąż zabiegane, wciąż zajęcia, obowiązki, nie miały czasu na to spotkanie, a teraz ich mistrz już nie będzie żył, za późno. Nic tak nie boli, drodzy bracia i siostry, jak stracona szansa, utracona szansa. To jest tak, jakby ktoś wiedział, że ma wygraną w ręku, jakiś los na loterii, potężna wygrana, i ten los by się zgubił. Nagrody by się nie odebrało. Największą karą jest właśnie rozpacz z powodu utraconej szansy. Tej kary doświadczają wszyscy potępieni, że sami dobrowolnie podczas swojego życia odrzucali Boga. A teraz już nic się nie da cofnąć. Zbawienie było tak blisko, a pozostała potworna pustka, której już nic nie zapełni. Jaki był żal owych kobiet? Brak nadziei, bezsilność, współczucie? Trudno powiedzieć, co czuły owe kobiety. Nasze ocenianie jest czysto zewnętrzne. Patrząc na człowieka cierpiącego, my tylko z zewnątrz możemy go ocenić. Ale Pan Jezus znał serca tych kobiet. Jezus Chrystus patrzy na człowieka nie tylko na zewnętrzne przejawy, ale widzi głębię serca człowieka. Gdy spotykamy się z Nim w sakramentach świętych, na mszy świętej, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, w czasie spowiedzi świętej, to On doskonale wie, jakie są nasze intencje, co czujemy w sercu. I wiedział, co czuły te kobiety. I jedno jest pewne, ich współczucie było niewystarczające. Ich płacz został przez Jezusa dostrzeżony, ale jednocześnie otrzymały słowa przestrogi: nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad dziećmi waszymi. Drodzy bracia i siostry, Chrystus wskazał na inne cierpienie, które powinno dotykać ludzkich serc. Wskazał tym kobietom, że nie cierpi dla samego cierpienia, ale cierpi z powodu grzechów ludzi, że jest obarczony naszymi grzechami, że na siebie przyjął winy wszystkich ludzi. I wielkim nieporozumieniem jest, gdy czytamy Pismo Święte jako jakąś historię, która gdzieś kiedyś się wydarzyła, która gdzieś kiedyś miała miejsce, a nie odczytujemy jej we własnym życiu. Szczególnie jeśli mówimy o męce naszego Zbawiciela, bo to wszystko, co się wydarzyło w tamtym czasie, te 2000 lat temu, to wszystko nasz Zbawiciel cierpiał także za nas, o czym mówili prorocy, o czym można odczytać w Piśmie Świętym. I być może w tym momencie, kiedy mówił Chrystus do tych niewiast: nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad swoimi dziećmi, nad wami, nad waszymi dziećmi, Być może widział grzechy wszystkich ludzi, jak grzeszą zuchwale. Może widział nas, radujących się wtedy, gdy powinniśmy płakać. Ile razy możemy dostrzec wokół nas ludzi, którzy się cieszą z grzechu? Cieszą się z grzechu. Dzisiejszy świat często cieszy się z grzechu. Ale mu powiedziałem. Ale mu dałem. Poszło mu prosto w pięty. I człowiek jest zadowolony. A powinien płakać, że postąpił źle. Że źle zrobił. Źle powiedział. Kogoś zranił. Ile razy ludzie się cieszą, bo oszukali kogoś. Ale mi się udało tego grata, ten samochód, który się ciągle psuł, sprzedać za takie pieniądze. A, ma go teraz. Pozbyłem się złomu. Radość z oszustwa. Inna radość może być spowodowana na przykład z grzechu dzieci. Też nieraz rodzice wydaje się, jakby się cieszyli z tego powodu. Jedna z matek kiedyś mi się chwaliła: będę babcią. Jakie moje dzieci są szczęśliwe. Będę miała teraz wnuczkę. Taki ładny dom mają, mieszkanie, super sobie wszystko urządzili. Jak ja lubię patrzeć na to ich szczęście. Co prawda jeszcze nie mają ślubu kościelnego, ale to jeszcze trochę trzeba poczekać. Jeszcze tak trzeba pieniędzy trochę nazbierać. I wtedy rodzi się pytanie, z czego ta kobieta się cieszy? Cieszy się, że jej dzieci żyją w grzechu, że żyją bez łaski uświęcającej. Może cieszy się z tego, że będą potępione, że ich małżeństwo może kiedyś się rozpaść. Jak się nieraz patrzy na małżeństwa rozbite, kiedy kobieta żali się, że mąż ją traktował źle, odnosił się do niej arogancko, że musiała go zostawić, że tyle się wycierpiała, teraz inny związek ma. I cieszy się. Mam nowe życie, odnalazłam drugiego człowieka, który mnie teraz zrozumie. Ale dlaczego nie było płaczu, kiedy może błędy popełniali w małżeństwie prędzej? Dlaczego tego płaczu nie ma? Tego Bożego, ewangelicznego płaczu, kiedy powinien być? Kiedy powinno się pytać, czy może przed ślubem, czy jest czystość przedmałżeńska? Czy walczy o ten związek? Czy walczy o to, aby moja rodzina była szczęśliwa? O to, żeby nasz związek się nigdy nie rozpadł, żebyśmy Bogu go powierzyli. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy świat cieszy się z tego, z czego powinien się wstydzić, a nie płacze nad tym, nad czym powinien rozpaczać. Pan Jezus powiedział: błogosławieni, którzy się smucą. Nie błogosławieni przygnębieni, którzy ciągle chodzą smutni, rozgoryczeni, rozczulają się nad swoim losem, narzekają. Nie. Błogosławieni, którzy się smucą z powodu zła. Z powodu zła, które się wkrada do ich życia. Gdybyśmy przyjrzeli się słowom Ewangelii, dojrzymy, że Pan Jezus również płakał. Ale ten płacz był inny od płaczu niewiast. Gdybyśmy się wczytali, to są takie dwa momenty, gdzie Pan Jezus płakał w sposób szczególny. Pierwszy moment, kiedy płakał nad śmiercią Łazarza, swojego przyjaciela. Drugi moment to płacz nad Jerozolimą, nad miastem, które miało się stać grobem dla wielu ludzi. Jezus płakał nad śmiercią człowieka, ale nad śmiercią w rozumieniu pełnym. I dziwne jest to, że w sztuce, gdybyśmy się przyjrzeli, to nie ma obrazów tak naprawdę przedstawiających Jezusa płaczącego. Są obrazy, na których może po policzkach gdzieś tam spływają łzy. Ale ludzie się boją pokazać Chrystusa jako kogoś, kto płakał. Przecież jak człowiek płacze, to ma od płaczu wykrzywioną twarz nieraz. Wykrzywioną bólem, cierpieniem. A taki był nasz Zbawiciel. On również płakał. On również płakał nad nami, nad naszymi grzechami, nad tym, że może nieraz jesteśmy zaślepieni i idziemy prosto ku potępieniu, nie szukamy łaski, nie pragniemy spotkania z Nim może, Może nas nudzi spotkanie ze Zbawicielem. I Jezus zapłakał. Bezsilność Boga wobec człowieka, który ma zatwardziałe serce. Drodzy bracia i siostry, nasz Zbawiciel powiedział, że mamy płakać nad naszym grzechem, nad tym, co może spowodować naszą ostateczną śmierć. Płacz, oznaka współczucia, zrozumienia, szczerości, intencji, ale czy zawsze? Czy płacz jest oznaką prawdziwej skruchy? Wielu ludzi płakało. Wielu ludzi cierpiało z różnych powodów. Wielu ludzi doświadczało licznych tragedii, śmierci bliskich, rozstań, bólu. Wiele razy płaczemy w naszym życiu. Wystarczy, że doznamy krzywdy, że ktoś nas zrani, powie złe słowo, obgada za plecami. Ludzie płaczą z różnych powodów. Z powodu radości też, cierpienia, wzruszenia, z bólu. A Pan Jezus dzisiaj mówi do płaczących niewiast: nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Takie słowa Chrystus skierował wobec płaczących niewiast, ponieważ bał się, że Jego cierpienie, co prawda wzruszy, spowoduje płacz i współczucie, ale nie sprawi trwałej, prawdziwej skruchy i przemiany serc. Czy to znaczy, że nie powinniśmy płakać? Nie, nie o to chodzi, by nie płakać. Dobrze, że potrafimy współczuć, płakać, odczuwać smutek i żal, bo to jest ludzki odruch, którego brak wskazywałby jedynie na zatwardziałość, na obojętność, oziębłość. Ale sam płacz to o wiele za mało. Nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Chrystus widział szczerość płaczących kobiet. Widział ich współczucie, czułe, dobre serca. Ale widział też niestałość, słabość, niekonsekwencje ich postępowania. Ile razy w dzisiejszym świecie ludzie płaczą, kiedy na przykład umiera ktoś młody, kiedy cała szkoła się zbiera w kościołach, nawet tych, którzy nie chodzą do kościoła, się nagle się pojawiają tłumy. Wszyscy płaczą, rozczulają się, zastanawiają się nad swoim życiem, ale już po miesiącu, po dwóch, po kilku latach już w ogóle nie pamiętają o tym. Wraca to samo, co było. A Chrystus pragnie trwałej przemiany. On nie cierpiał tylko po to, byśmy Mu współczuli i spotykali się na gorzkich żalach, jedynie po to, aby z bólem serca rozważać Jego mękę. Nie tylko po to. To też ważne, ale Chrystus czeka na coś więcej. Chrystus czeka na nawrócenie naszych serc. On pragnie przemiany naszego życia, ciągłej troski o to życie, o życie duchowe. Bo po to nasz Zbawiciel cierpiał na krzyżu, żebyśmy my byli zbawieni. A jeśli my się rozczulamy nad męką Chrystusa, a sami nic nie robimy w naszym życiu. Dzisiejszy człowiek jest bardzo chwiejny. Dzisiaj płacze, użala się, przyrzeka Bogu nawrócenie, że się zmieni, że coś ze sobą zrobi, a jutro zapomina, lekceważy. Odchodzi niewzruszony. Znamy takie sytuacje z życia. Może wydarzyły się w naszych rodzinach. I jesteśmy jak płaczące niewiasty, gdy wzruszamy się na rozważaniu męki Chrystusa, a wracając do domu zachowujemy się arogancko. Jesteśmy niemili, sprawiamy przykrość. Gdy wzrusza nas pasja Mela Gibsona, a nie wzrusza to, że dzieci nie idą do kościoła, że grzeszą nieczystością, mieszkając przed ślubem pod jednym dachem, że staczają się w złym towarzystwie, że wpadają w nałogi. Jesteśmy jak płaczące niewiasty, gdy wzruszamy się, widząc cierpiących, głodujących, umierających z głodu, a jesteśmy zbyt skąpi, by wesprzeć ich swoją pomocą. by udzielić jałmużny wielkopostnej. Drodzy bracia i siostry, spotkanie z Chrystusem ma przemieniać. Ma spowodować nasze ciągłe nawracanie, a nie tymczasowe wzruszenie i łzy. Chrystus pragnie naszej trwałej obecności, prawdziwej obecności, jako tych, którzy chcą powierzyć Mu swoje życie, a nie tylko przyglądać się Jego cierpieniu. Niech spotkanie z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie będą dla nas umocnieniem. Powierzmy nasze życie Chrystusowi i prośmy Go o pomoc w ciągłym nawracaniu, by Jego męka nie była tylko tanim widowiskiem, ale źródłem prawdziwej skruchy i przemiany serc. Amen.